Wiatr nieoczekiwanej zmiany. Krzysztof Koziołek, Wzgórze Piastów, Powrót Hrabiny. Odcinek 8. Z winiarni u starego Fryca Franciszka wyszła w świetnym humorze. Poruszała się żwawo, co kilka kroków podskakiwała radośnie niczym dziewczynka wracająca do domu i spodziewająca się zobaczyć w nim obiecaną przez rodziców nową lalkę. Miała powody do satysfakcji. Uporała się przecież z problemem, który od tamtego feralnego zdarzenia nieustannie spędzał jej sen z powiek. Załatwiła Knotego na amen. Załatwiła? Przecież starszy asystent kryminalny nie był jedynym człowiekiem, który mógł pokrzyżować jej plany. Ostatnimi czasy wokół niej było tylu ludzi, przyjaciół, znajomych i tych, którzy dopiero się pojawili, że zaczynała gubić się wśród nich wszystkich. Żyła w tłumie, a momentami czuła się tak, jakby wylądowała na bezludnej wyspie. Zafrasowała się. Dookoła roiło się od bliższych i dalszych znajomych, ale tak naprawdę, nie licząc kilku osób, nie wiedziała, kto jest przyjacielem, a kto trzyma w ręku nóż, czekając okazji, by wbić go w plecy. Jak zatem miała walczyć z wrogiem, jeśli go nie znała? Przywoływała z pamięci twarze, próbowała wyłuskać z nich coś, co mogło być oznaką nienawiści. Bezskutecznie. Jęknęła cicho raz, drugi, trzeci. Nawet jeśli ten szczwany lis Knotę był już jej, to wciąż nie mogła czuć się całkowicie bezpieczna. Zatrzymała się jak zamurowana. W resursie najwyraźniej trwała próba przed jakimś przedstawieniem. Zaintrygowana próbowała zajrzeć przez otwarte okno, ale zobaczyła jedynie, jak ktoś zasłania kotarę. Odczekała, licząc, że śpiew ponownie wybrzmi, ale odpowiedziała jej cisza. Budynek Resursy, nieco ponad 100 lat wcześniej, ufundowało lokalne stowarzyszenie kupców i przedsiębiorców. Postawiono go niemal na środku cmentarza Świętej Trójcy, zlokalizowanego na niewielkim pagórku, jednym z wielu, na jakich rozciągało się miasto. Budowa nowego obiektu wymagała wcześniej zburzenia innego, kościoła Świętej Trójcy, nazywanego też polskim, z uwagi na fakt, że przez dwa wieki służył mieszkańcom polskiego pochodzenia. Resursę postawiono na środku placu, zaś na jego krańcu wzniesiono gmach sądu. Na parterze tej pierwszej funkcjonowała obecnie restauracja, z której można było przejść do zewnętrznej kręgielni. Pierwsze piętro mieściło salę balową i scenę. Ostatnie jeszcze kilka lat temu należało do miejscowej loży masońskiej – Erwin dla światła i prawdy. Kuchnia Resursy słynęła z wykwintnych dań z dzikich kaczek, ale Franciszka nie zamierzała niczego zamawiać. Nie chciała nawet wchodzić do środka. Co mnie tutaj przyciągnęło? Zaczęła się w myślach zastanawiać. Ślepy los? Podświadomość? Wcześniej, kiedy opuściła starego Fryca, obrała marszrutę tak, aby jak najkrótszą drogą dotrzeć do miejsca wyznaczonego na cel spaceru. Gdy jednak w głowie świętowała zwycięstwo nad najbardziej szczwanym lisem miejscowej policji kryminalnej, straciła kontakt z rzeczywistością. A teraz zorientowała się, że zboczyła z obranego kursu. Przypadek? Ponownie wbiła wzrok w okno, zza którego dochodził śpiew. Najwyraźniej ktoś przygotowywał się do występu. Będzie zabawa, rzekła pod nosem, taka sama jak na tamtym przyjęciu u Stemplów. Tam bawiła się śmietanka towarzyska, tutaj też z pewnością nie będzie inaczej, bo w Resursie spotykali się najznamienitsi mieszkańcy. Nagle zakuło ją w sercu. Jakże zazdrościła im tej beztroski. Zabawy niesplamionej strachem o to, że w każdej chwili wróg może cię zobaczyć. Boże, westchnęła głęboko, gdybyś chociaż na chwilę zabrał miecz wiszący nad moją głową. Dostrzegła parę wychodzącą z Resursy. Patrzyła zawistnie na młodą kobietę uwieszoną na ramieniu tylko nieco starszego od siebie mężczyzny. Było widać, jak wielkim darzą się uczuciem, jak wielką cieszą się wolnością, której jej tak bardzo brakowało. Wolność, szepnęła, prawdziwa miłość, powtórzyła, prawdziwa miłości. Gdzie jesteś? Zaukała cicho. O ileż byłoby jej łatwiej, gdyby mogła wyznać Aleksandrowi prawdę, powiedzieć, czym zajmuje się nocami, kiedy on głęboko śpi, i błagać go o wybaczenie. Ale nie mogła tego zrobić. Nigdy by jej tego nie darował. Mogła się o to założyć. Zbyt dobrze go znała. Nie miała żadnych wątpliwości, co wybrałby, gdyby postawiła go przed dylematem. Stanąć po stronie żony, czy spełnić powinność wobec ojczyzny. I nawet jeśli nie doniósłby na nią od razu do Abwery, nie chciałby więcej patrzeć jej w oczy. Nie dziwiło ją to. Sama miewała już takie dni, gdy w łazience, udając przed mężem, że szykuje się do snu, omijała lustro szerokim łukiem. Odwróciła się, ruszyła wolnym krokiem. Po radości, która jeszcze chwilę wcześniej była jej udziałem, nie został ślad. Tak, mówiła sama do siebie, Aleksander z pewnością nie chciałby już patrzeć mi w oczy. Nagle się ożywiła. Taki bieg wypadków wcale nie musiał być zły. Gdyby mąż ją zostawił, mogłaby uciec z Józefem. Natychmiast zbeształa się w myślach. Zachowywała się jak podlotek zakochany w chłopcu z sąsiedztwa. Jakby to była zabawa, a nie gra na śmierć i życie. Wtem na barkach poczuła niewidoczny ciężar. Jak gdyby ktoś położył na nich worek kartofli. Miecz wiszący nad jej głową wrócił. Bóg się nie ulitował. Nie zabrał go. Dotarła na skraj placu, usiadła na ławce. Udając, że łapie oddech, z uwagą lustrowała otoczenie. Tak, jak się spodziewała, szpicel Knotego wciąż za nią szedł. Stała. Ruszyła dalej, próbując uspokoić myśli. Już nie śmiała się ze starszego asystenta kryminalnego. Nie gratulowała sobie zwycięstwa. Wiatr ją zaskoczył. Podniósł tuman piachu, sypnął nim prosto w oczy. Nie miała wyjścia. Musiała się zatrzymać. Wtem poczuła się bezbronna jak nowonarodzone dziecko. Gdyby ktokolwiek chciał ją teraz pojmać, zrobiłby to bez wysiłku. Tarła dłońmi oczy, ale to tylko pogarszało sprawę. Dopiero po chwili udało jej się znów zobaczyć świat. Ruszyła. Tym razem się nie oglądała. Szła przed siebie, zagłuszając własne myśli. Bała się, że gdyby zadała sobie pytanie, czy wreszcie uda wydostać się z tej matni, odpowiedź byłaby przecząca. Wolała się łudzić,